Witam Państwa na uroczystościach upamiętniających ofiary brutalnego pobicia internowanych w obozie w Kwidzynie.
Ten nasz protest przemienił się w pacyfikację, no spacyfikowali nas dość brutalnie. Ja 3 razy przechodziłem ścieżkę zdrowia. Szpaler był ustawiony po jednej, po drugiej stronie. Funkcjonariusze bili pałką, przechodziłem.
Skutki zdrowotne to mam takie, że ja od razu leżałem w szpitalu i przyszedłem na rentę inwalidzką. I od tego czasu jestem na rencie.
Pacyfikacja w Kwidzynie. Akt oskarżenia po 4 dekadach.
Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Cel był jeden – zlikwidować Solidarność. Związek zawodowy powstał kilkanaście miesięcy wcześniej. Zdobył zaufanie 10 milionów Polaków. Powiedzieć, że była to porażka dla komunistów, to nic nie powiedzieć. Oddali cios, wprowadzając stan wojenny i zatrzymując około 10 tysięcy opozycjonistów. Powstały 52 ośrodki odosobnienia. W większości dochodziło do protestów, także w Kwidzynie, gdzie przetrzymywano działaczy podziemia m.in. z Suwałk, Trójmiasta, Olsztyna, Iławy, Lublina i Łowicza. Protest w Kwidzynie został brutalnie stłumiony.
To było straszne. Nieraz te koszmary, chcemy czy nie chcemy, to wracają. Nieraz po nocach się śni się to wszystko, co się przeżyło. To, co przeżyły nasze, nie tylko my, ale nasze rodziny, nasze dzieci.
A my jako rodziny przyjeżdżałyśmy tutaj na te widzenia, czekając na zewnątrz, obojętnie czy to padało, czy nie padało, to nie było pomieszczenia, gdzie można byłoby się właśnie schronić. Tego się nie wymarzę z pamięci. Akurat tego dnia w dniu pobiciu nie byłam, ponieważ syn mi zachorował i zostałam w domu, ale wtedy następnego dnia przyjechałam tutaj.
I powiedzieli pani, w jakim stanie jest mąż?
To znaczy zostałam poinformowana przez kolegę z Otrołęki, który przyjechał, poinformował. Także przyjechałam prosto do szpitala, oczywiście nie zostałam wpuszczona od razu przez kopownię i tak dalej.
Prokurator Mieczysław Góra z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.
14 sierpnia 1982 roku w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie doszło do buntu internowanych przeciwko decyzji ówczesnego naczelnika zakładu karnego, polegającego na tym, że odmówiono widzeń z rodzinami. Rodziny stały za murem zakładu karnego, za bramą zakładu karnego, natomiast internowani byli w środku, domagali się widzeń przy stolikach, była przecież sierpniowa, piękna pogoda, jednakże tego odmówiono. Zobaczyli, że funkcjonariusze zbierają siły, to znaczy przychodzi coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy w kaski, w hełmy, tarcze, pałki szturmowe oraz motopompy zostały podłączone do wody, no i zaczęto pod silnym strumieniem wody internowanych spychać do pawilonów. No, po umieszczeniu internowanych w celach, cele zostały zamknięte, no i wtedy następuje rozliczenie.
Szanowni Państwo, są z nami internowani, którzy zostali tutaj brutalnie pobici przez funkcjonariuszy służby więziennej. Jest wśród nas pan Władysław Kałudziński.
To była tragedia.
Pan Wojciech Ciesielski.
Nikt za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności.
Pan Mirosław Duszak.
Ja to z 13 się bardzo cieszę i to było nasze więzienie. Opanowaliśmy je, bo były akademie, zawieszanie flag. Pewnie ten 14 był w konsekwencji.
Niestety nie ma już wśród nas innych internowanych i chciałbym, abyśmy w tej chwili uczcili ich tę minutę ciszy ku pamięci pana Bogdana Ciszka oraz pana Koszytkowskiego.
Że 10 funkcjonariuszy uzbrojonych, zamaskowanych przy wyłączonym świetle w pawilonach otwierają cele i dochodzi do znęcania psychicznego polegającego na wyzywaniu, jak również biciu, zarówno pałkami, jak również rękoma, kopaniu, przygniataniu, czołganiu. Tak się działo w celach, natomiast niektóre cele były całkowicie wyprowadzane na korytarz pawilonu i przeganiane przez tak zwaną ścieżkę zdrowia, czyli funkcjonariusze stoją po obu stronach i wszystkich biją pałkami, a internowani biegną do tak zwanej świetlicy i tam są gromadzeni. I potem odwrotna strona. W wyniku tego działania funkcjonariuszy doszło do pobicia prawie 150 internowanych osadzonych w ośrodku do osobnienia w Kwidzynie.
Ja 3 razy przechodziłem ścieżkę zdrowia. Funkcjonariusze bili pałką, przechodziłem. Raz chciałem, byłem młody jeszcze wtedy, to tak unikać, co się raczej nie opłacało, więc postanowiłem przejść, niech każdy tam tą pałą mnie zdzieli, ale no, było ich więcej niż trochę.
Obudziłem się w Kwidzynie, w szpitalu. Później zaczęto przywozić i innych. Okazało się, że przywieziono 5 czy 6 ciężko pobitych, co stracili przytomność.
No, zamarłam ze strachu, jak ich zobaczyłam, po prostu ciężko jest mówić o tym, no, 3 ich tam leżało. Mój mąż miał włosy sklejone krwią, jak go dotykałam, to wszystko go bolało. Także widok był przerażający, no, przez to takie dotkliwe pobicie ścieżki zdrowia, pałowanie i rzeczy, które się działy, to niestety wiele osób jest inwalidami, czy no skutki tego pobicia odczuwają.
A mąż?
No mąż leżał długo w szpitalu, jak wyszedł, to jeszcze w Olsztynie w szpitalu leżał cały miesiąc zaraz po wyjściu, no i później sukcesywnie co jakiś czas został inwalidą na stałe.
Widziałem, jak Władek z dachu zeskoczył, był bity do nieprzytomności. I opowiem o Leszku Koszytkowskim. Był taki misiowaty, bibliotekarz, poczucie humoru, super. I po tej ścieżce zdrowia ja jako pierwszy przeszedłem, byłem już w celi, on przechodził i upadł. I nagle słyszę jego głos. Panowie, ja leżę, leżącego się nie bije. Jeszcze wspominam to dlatego, że na nim można było policzyć każdą pałkę. Każdy ślad był widoczny, 96.
Ścieżki zdrowia trwały od gdzieś tam 14 do północy. Jedna brygada przyjeżdżała, druga odjeżdżała. Nielko byli nawet z Iławy przyjeżdżali klawisze i po prostu dla nich to było wyżywanie się na internowanie. Pewnie przyszedł z góry prykaz, żeby internowanych uspokoić, bo się nie można było z nimi poradzić.
Zapisy w książce zdrowia są takie, można powiedzieć, lapidarne. A to siniak, a to pociągła jakaś bręga. Raczej zapisy były takie, żeby nie wykazywać tych istotnych uszkodzeń. Jednakże wśród internowanych byli również internowani lekarze, którzy podjęli tam działania na miejscu.
Mirosław Górski. Jestem lekarzem. Wtedy byłem internowany przez rok, początkowo w Iławie, potem do zamknięcia praktycznie obozu w Kwidzynie, tutaj w Kwidzynie.
Czyli pan nie był świadkiem tych wydarzeń ze względu na to, że trafił pan do szpitala?
Na miejscu nie, bo akurat tak się złożyło, że 3 dni wcześniej trafiłem do szpitala w Kwidzynie. Po prostu zachorowałem. To wszystko było przerażające. Ludzie, których tam znałem jako bardzo takich energicznych, no byli po prostu w stanie ciężkiego szoku, takiego psychicznego szoku. Władek był właściwie, nie mogłem na początku się zorientować, czy on w ogóle kojarzy, co do niego mówię. Starałem się tam jakoś angażować w to, żeby im pomóc. Zresztą lekarze, którzy wtedy byli na dyżurze, też no, starali się ich jak najszybciej przyjmować do szpitala i nie wypuszczać ich z powrotem do zakładu karnego. Chociaż się takie sytuacje też zdarzały, że po udzieleniu jakiejś tam pierwszej pomocy wypisywano tych ludzi i wracali do obozu. Zresztą niektórzy lekarze nie zapisali się ładnie w historii, bo zostali delegowani tam do ambulatorium lekarskiego w zakładzie karnym. No i niespecjalnie się angażowali w to, żeby tym ludziom pomagać. Nie wszyscy, bo część tych lekarzy bardzo się zaangażowała. i tej pomocy udzielała. Obrażenia były zamknięte. Generalnie ci ludzie byli po prostu pobijani i były podejrzenia, że mają złamania kręgosłupa, które się niestety potwierdziły. Na przykład w przypadku takiego młodego chłopca sarnickiego okazało się, że jednak ma złamany kręgosłup i że to nie jest uraz błahy. Był potem rehabilitowany i leczony przez wiele miesięcy.
Te uszkodzenia ciała były znacznie większe w stosunku do kilkunastu osadzonych, internowanych, którzy musieli pierw być przewiezieni do szpitala, zarówno w Kidzynie, a niektórzy nawet trafili do szpitala w Gdańsku. W trakcie śledztwa udało się ustalić, że trzech internowanych miało ciężkie uszkodzenia ciała, natomiast kilkunastu uszkodzenia powyżej 7 dni, to też nie są dosyć znaczne uszkodzenia. Pozostali to do 7 dni, ale tych, którzy mieli traumy, trudno oszacować, bo to jest niemierzalne. Tego nie jesteśmy w stanie ustalić.
Cały czas mam ten Kwidzyn 14. Tak mi szumi w uchu non-stop. Dla mnie takim najbardziej koszmarnym to były rewizje, które były koszmarne. Osobiste, cała cela, każdy z osobna, do naga oczywiście, z przesiadami, z tam inne. No, splądrowane wszystko.
Internowani od razu zareagowali na to, żeby to nie zostało zatajone w ramach samego ośrodka internowania. W związku z tym pisali zarówno oni, jak i ich rodziny do różnych instytucji, do premiera, do pierwszego sekretarza, do komitetu centralnego, do różnych instytucji, żeby nagłośnić to, do czego doszło 14 sierpnia 1982 roku w Kidzynie. To spowodowało, że w efekcie musiały zostać wszczęte dwa śledztwa. Jedno śledztwo przeciwko internowanym, a drugie śledztwo przeciwko funkcjonariuszom. To postępowanie przeciwko internowanym doprowadziło do skazania tych internowanych, natomiast postępowanie, które było prowadzone przeciwko funkcjonariuszom, nie doprowadziło do ustalenia sprawców, nie doprowadziło do przedstawienia komukolwiek zarzutów. Okazania, które były prowadzone przez ówczesną prokuraturę garnizonową w Elblągu, no to trudno nazwać okazaniami, ponieważ nikt tych okazań nie prowadził prawidłowo, zgodnie ze sztuką postępowania i w efekcie to postępowanie zostało umorzone.
Przed sądem w Elblągu stanęli internowani. Naukowo zajmował się tym tematem profesor Piotr Kardela.
Proces elbląski, który trwał do 23 maja 1983 roku przez 3 miesiące, można powiedzieć, że był parodią wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie zeznania funkcjonariuszy, co widać, jeżeli się czyta protokoły rozpraw głównych, były uzgodnione z kierownictwem więziennictwa. Proces ten też był pod specjalnym nadzorem, choć dokumentacyjnie nie mamy dowodów, jak ten nadzór wyglądał tych najwyższych czynników komunistycznych w Warszawie.
Zarzuty to był tak, rzucenie w stronę funkcjonariuszy taboretem, stawianie barykady i zaintonowanie pieśni Precz z komuną. Za to zostałem aresztowany, przewieziony do aresztu śledczego w Elblągu. Przez pół roku do procesu siedziałem w takim specjalnym oddziale S. To jest dla ludzi o takiej zaburzonej psychice albo udających zaburzoną psychikę. Było to więzienie w więzieniu i to nie było łatwe z nimi przebywać, bo codziennie coś się działo.
Zeznawali oskarżeni, opozycjoniści i zeznawali funkcjonariusze służby więziennej, jak również personel medyczny. Zeznawało dwóch kolejnych komendantów, major Stefan Mikołajczyk i kapitan Juliusz Pobłocki. W tej swobodnej części wypowiedzi oskarżeni opozycjoniści starali się powiedzieć o krzywdzie, której doznali na skutek brutalnego pobicia przez funkcjonariuszy, i na tym koncentrowały się ich główne wypowiedzi. I sąd powinien był wziąć pod uwagę nie tylko zeznania funkcjonariuszy, którzy chcieli wykazać agresję internowanych opozycjonistów, niesubordynację wobec regulaminu, ale powinien był wziąć pod uwagę też to, iż pozaprawnie użyto siły, środków przymusu nieadekwatnych do zaistniałej sytuacji. Generalnie rzecz biorąc, zarzuty dotyczyły wszczęcia buntu, a nie był to żaden bunt, tylko protest przeciwko wcześniej uzgodnionej formie zbiorowych widzeń z bliskimi na świeżym powietrzu i byli oskarżeni o napaść na funkcjonariuszy. Jednak oskarżenie, czyli prokuratorzy, którzy wszyscy byli komunistami, zresztą tak jak i sędzia Alfons Bierzbicki, który miał w przeszłości epizod w poznańskim Urzędzie Bezpieczeństwa, oni nie wykazali, iż taka napaść rzeczywiście miała miejsce, bo żaden z funkcjonariuszy nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu. Żaden z protestujących nie podjął próby ucieczki. Nie zniszczono też tak naprawdę żadnego mienia. Nie było próby podpalenia budynku. Nie zaistniała sytuacja, gdzie, jak spekulowała prokuratura, protest mógł doprowadzić do wydostania się więźniów kryminalnych z zakładu karnego. Pomimo tego, że niczego nie udowodniono, co próbowali wykazać adwokaci, co później wykazał w 1991 roku prokurator generalny Stefan Śnieżko, który złożył rewizję nadzwyczajną od tego wyroku z 23 maja 1983 roku, jak później w październiku potwierdził Sąd Najwyższy w 1991 roku, pomimo takich, powiedzmy, oczywistych faktów, jednak opozycjoniści zostali skazani na kary więzienia, na kary grzywny i na pokrycie kosztów procesowych.
W Elblągu wyrok otrzymałem, jeden rok więzienia. I tego samego dnia, co otrzymaliśmy wyroki więzienia, to się nigdy nie spotyka. Wypuszczono nas w warunkowe zwolnienie z aresztu. Myśmy wyszli 23 maja, a papież chyba w czerwcu przyjechał. I żeśmy byli na wolność, bo wiadomo, że papież by się upomniał, a władzy ludowej było to nie na rękę, że jeszcze są więźniowie pobici, w więzieniu siedzą.
Była taka sugestia, że jeśli wycofam, bo w międzyczasie wnieśliśmy oskarżenie, pozwaliśmy Klawiszy. I jeśli ja bym wycofał tamto pozwanie, to by mnie taka sugestia do moich uszu dotarła od prokuratora. Nie będę wymieniał, bo to już nieważne, już nie żyje człowiek, więc w czasie procesu była taka sytuacja, że przyjechali Klawisze, czyli funkcjonariusze służby więziennej, zeznawać i odwiedzili areszt. Z kolegami spacerując po korytarzu, ja byłem w celi przez kukiel, czyli te oczko, przez które się patrzy, coś więzień robi w celi. Pokazywali głośno komentując, o, to jest ten, co tam was oskarża. Proces odbywał się 3 tygodnie, skończył się chyba w maju. Z wyrokiem skazującym zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności i zwolnieni zostaliśmy. To była taka śmieszna historia, bo wyrok, a potem adwokaci złożyli o zamianę środka zapobiegawczego, więc po 2 godzinach zostaliśmy na dozór milicyjny.
A co by pan powiedział teraz ludziom, którzy bili, którzy pobili panów?
Oni byli po tamtej stronie, my byliśmy po tej i koszty trzeba ponosić. Ja nie mam w sobie poczucia, żeby ich nawracać. Ja im, że tak powiem, odpuściłem.
Ja nie wierzę w sprawiedliwość, bo tych, co trzeba było osądzić, to już oni uciekli do góry i zostali osądzeni. Jeżeli teraz proces ma polegać na to, że tylko osądzeni będą te płotki, nie ci z góry, co wydawali polecenia, bo tych powinien się sądzić. I co? Kazali. Jak byłem w Iławie i siedziałem z takim jednym klawiszem, on mówi, panie, każą nam bić, to będziemy bić. Każą wam buty czyścić, to będziemy buty czyścić i tyle. Przecież to decyzja o pobiciu nie przyszła tutaj, tylko przyszła z dyrekcji. Kazali. Zrobili to, co kazali.
Nikt nie poniósł za to odpowiedzialności. Dobrze, że się opisuje. To już nie zginie. Ta pamięć jest bardzo potrzebna, że to dziś nie wzięło się z niczego. To jest ten ogromny wysiłek tych wszystkich, którzy byli wtedy więzieni i trenowani.
postępowanie nigdy nie zostało zakończone po tylu latach. Doprowadziło do tego, że oddziała Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podjęła postępowania, które były realizowane przez oddziałową Komisję Ścigania w Gdańsku, jako również zwróciła się o podjęcie przez prokuraturę wojskową postępowania, które było prowadzone przez prokuraturę garnizonową Elblągu wczesną. To doprowadziło do wszczęcia śledztwa, przeprowadzenia, przeanalizowania go na nowo, ustalenia funkcjonariuszy, którzy brali udział w tej pacyfikacji internowanych, i to doprowadziło do tego, że można było przedstawić 27 funkcjonariuszom zarzuty, jak również dwóm innym funkcjonariuszom, których poszukujemy listami gończymi, ponieważ wiemy, że przebywają na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Czy pan przesłuchiwał tych funkcjonariuszy? Czy oni w jakikolwiek sposób, nie wiem, żałują tego, co się wydarzyło?
Funkcjonariusze byli przesłuchiwani jednego dnia, wszyscy 27, z uwagi na to, że taka duża ilość osób podejrzanych, został powołany zespół prokuratorski, który zrealizował tą czynność. Mniej więcej każdy z prokuratorów przesłuchał po trzech podejrzanych jednego dnia. Można powiedzieć, również ja przesłuchiwałem podejrzanych, że tylko przyznają się do tego, że pracowali i byli tam, natomiast nie brali udziału w pobiciu i nic nie widzieli.
Mamy tutaj po prostu do czynienia ze zbrodnią komunistyczną. Ci, którzy jej dokonali, a prokuratura IPN będzie chciała tego dowieść, byli po prostu świadomie zaangażowani w tłumienie aspiracji wolnościowych polskiego narodu, gdyż o ile mogli być klawiszami więziennymi we zwykłym więzieniu kryminalnym, tak na pewno do tego, ażeby uczestniczyć w swoistej akcji politycznej, którą było internowanie ludzi Solidarności, to nikt ich do tego na pewno nie zmuszał. Skoro się na to godzili, a potem zachowali się tak, jak się zachowali, no to może ich to zdziwiło, ale po 42 latach od tamtego wydarzenia istnieje może jakaś szansa, że w końcu sprawiedliwość wobec nich zatriumfuje.